Trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Parku Żeromskiego, jednego z kluczowych zielonych miejsc w Szczecinie. Jak mieszkańcy wyobrażają sobie wygląd i funkcjonowanie tego parku? Jaką rolę odgrywają tereny zielone w codziennym życiu szczecinian? O to między innymi zapytamy naszych gości. W studiu jest Marta Safader-Domańska, ogrodniczka miasta.
Dobry wieczór.
Witam Państwa.
A przy telefonie doktor inżynier Piotr Tyszko, chmielowiec.
Tak jest, dziękuję.
Przyrodnik, członek zarządu Instytutu Drzewa. Dobry wieczór.
Tak jest.
Park Żeromskiego to jest takie miejsce w Szczecinie bardzo dobrze znane, kojarzone, trochę zaniedbane, ale z drugiej strony mieszkańcy ciągle się jakby o to miejsce upominali. Chociażby to widać w tych różnego rodzaju zgłaszanych projektach w ramach budżetu obywatelskiego, bo to oznacza, że po prostu jest taka potrzeba i jakieś rzeczy też, jakieś sprawy zostały już rozwiązane. Ale jak to jest? To znaczy, na jakie pytania wy chcecie sobie odpowiedzieć?
Przede wszystkim zbieramy te głosy mieszkańców w formie ankiety, którą można wypełnić w formie elektronicznej online na stronie Konsultuj Szczecin. Bardzo łatwo można konsultację Parku Żeromskiego, bardzo łatwo można namierzyć tą stronę w internecie. Na jakie pytania sobie próbujemy odpowiedzieć? Park Żeromskiego jest specyficznym obiektem. Jest to w ogóle najstarszy park w mieście. Zaczątki tego parku to jest 1810 rok. Składa się on z kilku części o nieco różnym charakterze. To on do tego pierwotnego parku potem były dokładane dwa cmentarze.
I to no tak, bo w ogóle tworzenie tak. tego parku to był proces, oczywiście. Prawda? To nie jest tak jak z parkiem obecnym Kasprowicza, tylko to jest zupełnie inna sytuacja i w związku z tym on też ma w związku z tym swoją specyfikę.
Ma swoją specyfikę, ma bardzo stary, bogaty drzewostan, który nie jest takim komponowanym drzewostanem jak właśnie w parku Kasprowicza. Jego specyfika polega również na tym, że ze względu na to, że od wielu lat prowadzona jest tam taka ekstensywna pielęgnacja związana z ograniczaniem koszenia, z pozostawianiem martwego drewna, jest to park o wyróżniającej się bioróżnorodności na tle innych obiektów w mieście i to jest aspekt, który musimy wziąć pod uwagę. Fakt, że jest to właśnie obiekt historyczny z nakładającymi się kolejnymi warstwami i zmianami powoduje, że bardzo uważnie przyglądamy się mu pod kątem konserwatorskim. Jest objęty ochroną konserwatorską. I na te uwarunkowania nakładają się jeszcze oczekiwania mieszkańców. I trochę jest tak, że my prosimy mieszkańców, żeby zaszaleli w formułowaniu tego, jakie są ich pragnienia, jakie są ich pomysły na to, w jaki sposób chcieliby spędzać czas w tym parku. I po zebraniu tych głosów będziemy szukać równowagi pomiędzy tymi różnymi aspektami.
Pomiędzy szaleństwem, a tym, co da się zrobić.
No, nie formułowałabym tego, że da się zrobić, bo to by wskazywało na to, że te uwarunkowania przyrodnicze czy konserwatorskie, one są jakąś przeszkodą na drodze do świetlanej przyszłości tego parku. Tymczasem to są jego wartości, które po prostu chcemy również chronić. I pytamy mieszkańców tak naprawdę o różne rzeczy, o to, czy jakieś konkretne elementy w tej ankiecie znajdujące powinny się znaleźć w parku. Ale zadajemy też takie pytanie dotyczące tego, jaki powinien być jego charakter, czyli...
Właściwie po co on istnieje, tak?
Tak. Mhm. W jaki sposób z niego korzystają, co im się w nim podoba, co lubią w tym parku, czego nie lubią, co im przeszkadza i jakby na tej podstawie będziemy szukali właśnie odpowiedzi na to, jaki powinien być kierunek tych przekształceń. Mamy już ponad 500 ankiet wypełnionych i to jest... chyba rekord w naszym mieście, jeśli chodzi o konsultacje społeczne. Widać, że zainteresowanie jest ogromne. Nie mamy wyników, nie analizujemy ich na bieżąco, jakby czekamy do końca, jeszcze do
Czyli
połowy października.
Czyli pani tak nie zagląda tam do...
Nie zaglądam. Nie mam czasu troszeczkę. Trochę mnie kusi, ale też nie chcę sobie fałszywych wyobrażeń tworzyć, dopóki nie będziemy mieli kompletu. Natomiast w związku z tym, że ankiety, tak jak wspomniałam, się już odbyły, to mimo tego, że nie przejrzałam tych 500 ankiet internetowych, to mam jakąś taką próbkę jeśli chodzi o głos mieszkańców. I nie powiem, że jestem zaskoczona, bo troszeczkę się tego spodziewałam. Duża część mieszkańców, jakby w tej małej próbce to była, myślę, większość mieszkańców, mówiła o tym, że wcale nie chce rewolucji w tym parku, tylko chciałaby, żeby on zachował swój charakter trochę taki tajemniczy z miejscem dla dzikiej przyrody. To jest takie hasło, które się w ankiecie pojawiło i które było często wybierane przez mieszkańców. Więc raczej park spacerowy, oczywiście z odremontowaną infrastrukturą, ale nie wesołe miasteczko.
Czyli nie coś... wesołe miasteczko, bardziej jakieś takie miejsce...
wyciszenia, zadumy, spaceru i taka przestrzeń na odetchnięcie.
Bo tam jest w tym parku jakaś tajemnica.
To prawda.
Jak na ten park, ale w ogóle szerzej, na wygląd, ale też i rolę parków patrzy przyrodnik, arborysta, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Piotrze.
Tak, dobry wieczór paniom. Bardzo mi miło w tym towarzystwie się znaleźć dzisiaj wieczorem i od razu powiem panią, co wzbudziło mój opór, jak kiedy pani redaktor wprowadzała temat. Mianowicie ja nie miałem wrażenia, żeby ten park był zaniedbany. Jakieś takie słowo pani użyła.
Tak.
No właśnie. Bo według mnie w tym parku wszystko jest na swoim miejscu.
To po co w ogóle zaczynamy tę pracę?
Ja myślę, że to w ogóle dobrze jest rozmawiać z użytkownikami parku. Może ja tak, skąd ja znam ten park? Bo w ogóle nie mogę powiedzieć, żebym znał Szczecin. W Szczecinie znam kilka miejsc, kilka tras. Dwa razy w ramach Instytutu Drzewa prowadziliśmy kurs certyfikowanego inspektora drzew i ten kurs, te zajęcia terenowe się odbywają głównie w Parku Żeromskiego i na przyległych ulicach. Więc mamy w tym Parku Żeromskiego pełne spektrum drzew w różnych fazach wieku, w różnego stanu, w tym również drzewa sędziwe, które, czyli takie starsze niż stare, które w innym miejscu by nie miały szansy przeżyć. A tutaj one mają możliwość dożywania do wieku
sędziwego.
Do stanu, do wieku sędziwego.
Ale sędziwy, ja rozumiem, że to pewnie, jeśli chodzi o różne gatunki, różnie wygląda, ale o jakim wieku mniej więcej mówimy?
To się właściwie my nie używamy wieku metrykalnego, bo są trudne do określenia. To jest, może być jedynie przybliżenie, powiedzmy, no to i zależy też od warunków wzrostu, zależy od gatunku. No powiedzmy, że taka 150-letnia topola czarna na pewno już będzie drzewem sędziwym, no ale dąb to może dopiero 300-letni. To jest drzewo, które wykazuje mechanizmy adaptacji do długiego życia, które zaczyna jakby wchodzić w drugi cykl życiowy, na nowo rozpoczyna jakby swoje odliczanie. My tego nie potrafimy. Ale często bywa tak, że kiedy drzewo się starzeje, to my je wycinamy, bo myślimy, że zamiera. I często rzeczywiście tak jest, ale bywa tak, że to drzewo zamiera od góry, a od dołu wytwarza nową koronę.
Odradza się, zaczyna
żyć na nowo. Ale chciałbym jeszcze wspomnieć o tym aspekcie takiej komunikacji ze społecznością, z użytkownikami tego parku. Nie miałem przyjemność brać udział w takich konsultacjach wokół parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu. jak to często bywa, te konsultacje były wynikiem takiej małej awantury wokół niewłaściwego przeprowadzenia zabiegów przez wykonawcę prac. Na to się nałożyło ogłoszenie koncepcji urządzenia takiego przylegującego terenu. No, w każdym razie ten kryzys, który był wokół, który się pojawił wokół tego parku, stał się okazją do publicznej dyskusji o tym, właściwie czym ten park ma być i jakie są jego funkcje. A jest to też były cmentarz, jest pod opieką konserwatora zabytków i ma liczne grono fanów. Zarówno psiarzy, mam z dziećmi, jak przyrodników, jak też zwykłych spacerowiczów. No i jako wynik tego procesu konsultacji powstało strefowanie parku, gdzie każda grupa użytkowników dostała swoją funkcję, gdzie można, tamten park jest bardziej zróżnicowany, ma też otwarte przestrzenie. Tutaj wydaje mi się, że ten park jest bardziej jednolity, chociaż na skwerze Mickiewicza otwartą przestrzeń też się znajdzie tuż po sąsiedzku. Więc to, co mi się tam podobało, że wśród tych funkcji było również miejsce dla przyrody, że uczestnicy tych konsultacji życzyli sobie, żeby przyrodzie też zostawić miejsce i takie strefy zostały wydzielone. Tutaj, kiedy ja sobie chodzę po tym Parku Żeromskiego, to ja widzę, że to jest jedna wielka strefa przyrodnicza. I chciałbym bardzo pogratulować zarządcom tego parku takiej odwagi, odejścia od takiej standardowej opieki nad parkiem, gdzie ma być wszystko posprzątane i sanitarne, w stronę właśnie zaakceptowania tych naturalnych procesów, które się odbywają w tych starych drzewach, które starzeją się i stają się bardziej niż stare, a czasem po prostu zamierają. I wtedy dopiero w nich się rozwija życie, pojawiają się dziuple, w których żyją ptaki, nietoperze, żyją w nich owady, grzyby. No właśnie, uczymy też o grzybach, więc żeby nauczać o grzybach, wystarczy po prostu do tego parku pójść, do tych grzybach rosnących na drzewach. I
mamy to na wyciągnięcie ręki. Pani ogrodniczka szeroko się uśmiecha. Ja rozumiem, że skoro użyłam sformułowania zaniedbany, to jest jednak różnica między zaniedbaniem a zaniedbaniem programowym. Może w ten sposób to określę, tak?
Może zapuszczony może.
Może nie brnijmy w to.
Zaraz tak, jest takie hasło w branży, w środowisku.
Bo to zawsze źle brzmi, ale rozumiem, że po prostu to jest świadoma działalność, tylko że to w takim razie po co zaczynać?
Już mówię.
To robić na nowo.
Długa, ciekawa wypowiedź. Mam do kilku wątków chciałabym się odnieść. Gratulacje muszę z uczciwości przekazać do Zakładu Usług Komunalnych, który od wielu lat, jakby niezależnie od mojej woli lub jej braku, taką politykę prowadził, rzeczywiście narażając się wielokrotnie na oskarżenia o zaniedbanie tego parku. To rzeczywiście była odwaga z ich strony. To strefowanie bardzo mnie zaciekawiło właściwie, dlatego że to jest myśl, którą ja mam w kontekście tego parku od samego początku. My w tej chwili jesteśmy w procesie analizowania stanu istniejącego, szukania uwarunkowań. i tych przyrodniczych w ramach, mamy zamówione w tej chwili takie opracowanie analityczne związane właśnie z analizą historii parku, ale również nieco uproszczone ze względu na krótki termin opracowanie przyrodnicze, które nam wskaże, czy któreś fragmenty parku są bardziej cenne od innych. I cały czas wydaje mi się, że to jest dokładnie ten kierunek, w którym powinniśmy pójść, czyli rzeczywiście pozostać przy tym pomyśle pozostawienia przyrodzie miejsca na to, żeby ona trochę też odetchnęła w tym mieście. I wydaje mi się, że to, o czym Państwo wspomnieli, to komunikacja jest kluczem. I w tej chwili trochę badamy grunt, czyli robimy ankietę, w której wręcz literalnie pytamy mieszkańców o to, jaki oni mają stosunek do koszenia tego parku. Czy on powinien być cały koszony na gładko, jak pole golfowe? Czy odpowiadają im te pozostawione płaty runa parkowego? Czy jaka powinna być proporcja między tymi powierzchniami? I myślę, że rzeczywiście komunikacja taka medialna, w ogóle narracja miasta, ale również taka komunikacja wizualna w terenie związana z tablicami informacyjnymi, jak również takim wyraźnym oddzieleniem tej przestrzeni, która jest zadbana, od tej, która jest pozostawiona, żeby to tak nie wyglądało, że ktoś rzeczywiście zapomniał tam tą kosiarką dojechać, tylko że to jest celowe działanie, spowoduje, że się mieszkańcy jakieś lampki zapalą. I tak jak mówiłam, tak mała próbka ankietowa wskazuje na to, że duża część mieszkańców jakby rozumie te działania, jakby popiera je, akceptuje. Oczywiście wśród mieszkańców miasta, z którymi rozmawiałam, pojawiali się również tacy, którym to przeszkadza, którzy czytają to właśnie jako zaniedbanie, jako nieporządek, nieład i chcieliby mieć takiego parku, nie powiem, że w stylu francuskim, bo to nigdy takim nie będzie, ale takiego parku zdrojowego, w którym kwiatki...
Troszeczkę pod linijkę.
Dokładnie, tak? Pod linijkę, kwietniki i tak dalej. Pan Piotr wspomniał o tym, że ten park jest jednorodny. Ja pochwalę się jednak jego lepszą znajomością. Jako mieszkanka miasta, zresztą mieszkam w sąsiedztwie tego parku. Tam jednak są obszary troszeczkę wyróżniające się. Oczywiście plac Mickiewicza, który jest również elementem konsultacji, jest objęty tymi konsultacjami Plac Praw Kobiet, ale także przepiękny w głębi koło Park Hotelu z monumentalnymi platanami, który historycznie był francuskim ogrodem z rabatowymi, kwiatowymi założeniami, z fontanną. Więc są lokalizacje, które mają potencjał do tego, żeby zaspokoić potrzeby tych mieszkańców, którzy oczekują tego, żeby ten park był trochę bardziej dopieszczony. I wydaje mi się, że całą sztuką w tej chwili będzie znalezienie tego punktu równowagi między tymi różnymi potrzebami.
A to się da?
Myślę, że się da. Jestem pewna, jestem optymistką tutaj.
A jeśli chodzi o właśnie walory przyrodnicze tego miejsca, bo czytałam o tym, że tam są gatunki, które rzeczywiście są wyjątkowe. Czy słów kilka mogłabym poprosić na ten temat?
Oczywiście.
Bo być może my, tak spacerując przez Park Żeromskiego, oczywiście podziwiając, po prostu odpoczywając, powinniśmy od czasu do czasu zadrzeć głowę do góry i popatrzeć na coś pięknego, co jest wyjątkowego jeszcze w dodatku.
Rzeczywiście Park Żeromskiego, chociaż nie jest to jedyny szczeciński park, który ma tak bogatą dendroflorę, wyróżnia się na tle innych parków w innych miastach, powiedzmy, tak powiem nieskromnie. Przy okazji, zanim skończę tą myśl, to zaproszę naszych słuchaczy na spacer dendrologiczny, który się odbędzie 13 października w niedzielę, poprowadzony przez naszego pasjonata drzew, społecznika pana Pawła Madejskiego. I on pomaga nam spojrzeć w górę i zauważyć to, co umyka naszej uwadze. W Parku Żeromskiego rzeczywiście są drzewa takie, które są ciekawostkami dla dendrologów, ale które, powiedzmy, dla niewprawnego oka są trudne do odróżnienia od zupełnie pospolitych gatunków, takich jak klon kolchicki czy trauwetera. One się różnią troszeczkę tym, że mają ładniejsze noski, czerwone bardziej i tak dalej. Natomiast są gatunki, które są spektakularne, jeżeli się wie, w którym momencie przyjść i podziwiać. I jednym z moich ulubionych gatunków drzew jest skrzydło orzech kaukaski. Jest to piękne, wielopniowe drzewo z szeroko rozłożoną koroną, długimi, pierzastymi liśćmi, które w dodatku ma owocostany w postaci takich długich, wiszących, zielonych korali. No ciężko to opisać, jakby nie wiedząc. Bardzo lubię jesienią wyruszyć do Parku Żeromskiego na poszukiwanie grujecznika japońskiego, którego liście, kiedy zżółkną, opadną, to wydzielają zapach podobny do waty cukrowej. To jest, mówi się o tym,
słodki
to jest, tak, drzewo ciasteczkowe. Ciekawym, choć niepokojącym gościem w parku jest barzodrzew gruczołkowaty. Gatunek dosyć wizualnie interesujący, natomiast jest to gatunek inwazyjny, który w tym parku się gdzieś tam lata temu pojawił i nadal zachowujemy jego okazy. Szupin, jesion mannowy, pięknie pachnący w czasie kwitnienia. No tych gatunków jest mnóstwo. Także na pewno warto się przyjrzeć temu. Myślę, że jednym z elementów tej rewaloryzacji, która nastąpi, będzie stworzenie takiej ścieżki dendrologicznej w postaci albo oznaczeń fizycznie znajdujących się w terenie jakiejś informacji, pewnie też jakiegoś spaceru wirtualnego. Ale ostatnia rzecz, którą w tej kwestii chciałabym poruszyć, to jest to, od czego pani zaczęła pytanie. Powiedziała pani o walorach przyrodniczych. Oczywiście fakt, że mamy dużą różnorodność drzew, jest jakimś tam, powiedzmy, wkładem w te wartości przyrodnicze parku. Natomiast największe wartości przyrodnicze parku to jest jednak to, o czym mówił pan Piotr, czyli nieskoszone runo parkowe, w którym żyje mnóstwo organizmów, martwe drewno, które również stanowi bazę pokarmową dla owadów, które stanowią bazę pokarmową dla ptaków. Jest to cały skomplikowany ekosystem i dzięki temu, że on nie jest właśnie taki wyczesany, wygolony, ten park, to jest to, co buduje właśnie tą jego wartość, tą różnorodność życia biologicznego.
Czyli państwo właściwie bardzo zgodnie definiują ten park jako miejsce w mieście, które jednako należy do mieszkańców ludzkich, jak i do różnych stworzeń dużych i małych.
Nie jesteśmy sami. W materiałach informacyjnych pojawiło się takie hasło.
I nie tylko stworzeń, bo przecież roślin też.
Dokładnie.
Panie doktorze?
Tak, tak, zdecydowanie. I jak pani zaczęła mówić o tych ciekawostkach, to ja w pierwszym momencie od razu pomyślałem o skrzydło rzechu, jeszcze zanim pani wypowiedziała to słowo, bo mnie też zachwycił. Tak, to jest właśnie to miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogą się spotkać z przyrodą w różnych jej objawach i manifestacjach. I nie tylko z kleszczami, ale z tym wszystkim, których się niektórzy boją, ale przede wszystkim z tymi wszystkimi innymi robalami zależnymi od próchniejącego drewna. A tam, gdzie są owady, tam są także ptaki, które się nimi żywią. Więc to jest bardzo, bardzo piękny kawałeczek przyrody w samym środku miasta. A jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Być może to znajdzie u państwa zastosowanie. Podczas konsultacji na temat Parku Grabiszyńskiego padła propozycja i została zrealizowana powołania Społecznej Rady Parku, w której skład wchodzą przedstawiciele Zarządu Zieleni oraz przedstawiciele Rady Osiedla, także zaangażowani w ten proces przyrodnicy, architekci krajobrazu. I raz na kwartał ta rada się spotyka, przechodzi przez park i dyskutuje jakieś bieżące zagadnienia, czy rozwiązuje bieżące problemy.
Rozumiem, że ma taką funkcję doradczą, tak?
Tak.
Takiego strażnika trochę, w sensie oczywiście metaforycznym, ale jednocześnie tutaj ta służy poradą, tak?
Tak, tak, bo tam się zaangażowali również fachowcy. No to jest właśnie i wyzwanie, i atut miast uniwersyteckich, że są tam fachowcy z różnych dziedzin i oni się czasami także angażują w te sprawy społeczne i można z nich korzystać w większym zakresie niż w ramach takiej bieżącej pracy. No w każdym razie dla mnie udział w konsultacjach wokół Parku Grabiszyńskiego był bardzo inspirujący. I ja widzę, że dzisiejsi mieszkańcy Wielkiego Miasta są coraz bardziej świadomi tego, jak ważna jest bliskość przyrody wokół nas i jak powinniśmy o nią dbać i zostawiać jej przestrzeń.
Czasami nawet bardziej mieszkańcy niż włodarze, ale to akurat mówię o takim ogólnym wrażeniu i niekoniecznie dotyczy to tutaj naszej przestrzeni. Od strony praktycznej, jak to będzie wyglądać? Bo konsultacje trwają do 16 października. Mówiła pani o, to akurat nie jest element konsultacji, ale niewątpliwie jakaś taki miły podarunek dla mieszkańców zainteresowanych tą tematyką. Mam na myśli ten spacer 13 października. O której on jest godzinie? Zaczyna się? Czy w każdym razie do sprawdzenia to wszystko można znaleźć.
Wydaje mi się, że o 11, ale proponuję państwu zainteresowanym
jednak
sprawdzić.
Jednak lepiej sprawdzić. Tak. Natomiast jak to będzie dalej wyglądało? Jakie są etapy tych prac?
W zasadzie w tym roku kończymy ten etap analiz, czyli ten wkład w postaci wypełnionych ankiet, które po 16 października przeanalizujemy i będziemy na pewno szeroko opowiadać o tym, jakie są wyniki tych konsultacji. One zostaną wzięte pod uwagę w formułowaniu wytycznych do koncepcji zagospodarowania, do koncepcji rewaloryzacji parku, która będzie zamawiana w przyszłym roku. Więc nie obiecuję, ale żywię nadzieję, że to nie jest, że to jest koniec tych konsultacji. Być może to jest pierwsza ich tura. I wtedy, kiedy będziemy mieli koncepcję i będziemy wiedzieli o tym, jakie są nasze propozycje jako włodarze, jako administratora terenu, być może ponownie zapytamy mieszkańców, w jaki sposób oni się odnoszą do tych proponowanych przez nas rozwiązań.
Bardzo dziękuję tą zieloną rozmową. Kończymy dzisiejsze wydanie Radia Szczecin na wieczór. Naszymi ostatnimi gośćmi w programie byli Marta Safader-Domańska, ogrodniczka miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I doktor inżynier Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, przyrodnik, członek zarządu Instytutu Drzewa. Dziękuję bardzo.